Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest poniedziałek, 31 grudnia 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem ostatniej tegorocznej audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Pablo. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy Agnieszki Kumor i Katarzyny Zawickiej oraz magazyn sylwestrowy Anny Bernhardt podsumowujący minione 12 miesięcy. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi parę szerefi. Pakistan uspokoił się nieco po parodniowych zamieszkach wywołanych zamachem na panią Benazir Bhutto. Wedle władz w Islamabadzie zginęło w nich około 60 osób. Ponadto zaś wywołały one ogromne straty materialne. Tylko w kolejnictwie wynoszą one 200 milionów dolarów. Dzisiaj znów otwarto sklepy i stacje benzynowe. Ruszyła komunikacja miejska. Tymczasem przywódca opozycyjny Nawaz Sharif, były premier Pakistanu, sprzeciwia się przełożeniu wyborów parlamentarnych przewidzianych na 8 stycznia, żądając, by odbyły się one w terminie, aby uwolnić kraj od przekleństwa, jakim jest jego zdaniem prezydent Musharraf. Mówi parę szerefi, Hugo Chavez w tym roku pewnie się nie doczeka. Przywódcy kolumbijskich rewolucyjnych sił zbrojnych nadal nie poinformowali, gdzie zamierzają przekazać mu trzech obiecanych zakładników. Miało to, jak wiadomo, nastąpić w czwartek. Do Kolumbii przybył w trybie pilnym szef dyplomacji wenezuelskiej Nicolas Maduro. Chavez oskarża na zmianę złą pogodę oraz amerykańskie machinacje. Bardzo zawiedziony jest także jego wielbiciel, specjalnie w tym celu zaproszony filmowiec Oliver Stone, który miał włączyć ten chwalebny epizod do swego filmu dokumentalnego o Ameryce Łacińskiej. Mówi parę szerefi. 12 miast irańskich w regionach północnych dotkniętych było brakiem gazu, odkąd Turkmenistan odciął dostawy. Pochodzi stamtąd 5% spożycia irańskiego. Turkmenistan zapewnia zaś, że jest to skutek problemów technicznych. Przedstawiciel irańskiej agencji gazowej jest jednak przekonany, że sąsiad domaga się wyrównania cen skupu w ślad za podwyżką na rynkach światowych. Kryzys obnaża paradoksalną sytuację Iranu w dziedzinie energii. Kraj posiada drugie co do wielkości złoża gazu na świecie, zaraz po Rosji. Ceny są jednak sztucznie zaniżone, subwencjonowane przez państwo, a spożycie poza wszelką kontrolą nieustannie rośnie. 90% elektryczności produkują w kraju elektrownie napędzane gazem. Jednocześnie Iran eksportuje rocznie do Turcji miliardy metrów sześciennych gazu i chce się tamtędy dostać na rynek europejski. Niech żyje socjalizm. Mówi parę szerefi. W serbskich wyborach prezydenckich 20 stycznia wystartuje 9 kandydatów. Naczelnym tematem kampanii jest oczywiście sytuacja Kosowa, które dokładnie w tym okresie może ogłosić niepodległość. W drugiej turze, 9 lutego, staną zapewne przeciwko sobie po raz drugi już obecny prezydent Boris Tadić i ultranacjonalista Tomislav Nikolić. Żaden z nich nie może jednak liczyć na zwycięstwo w pierwszej turze. Mówi parę szerefi. Stany Zjednoczone uznały wczoraj, że Korea Północna nie wypełniła swych zobowiązań i nie zakończyła przekazywania szczegółowych danych na temat swego programu nuklearnego. Wyjaśnienie spadło dzisiaj we wstępniaku naczelnego organu partyjnego. Stany Zjednoczone nadal zamierzają napaść na Koreę Północną i okupować cały półwysep, pisze dziennik. Fenian nie widzi zatem powodu, by się wywiązywać z czegokolwiek. Mówi parę szerefi. Jutrzejszy koncert noworoczny w słynnej sali Musikverein w Wiedniu na czele filharmoników wiedeńskich poprowadzi sędziwy 83-letni maestro francuski Georges Prêtre, pierwszy Francuz w dziejach tej imprezy. Tymczasem ogłoszono już nazwisko jego następcy w roku 2009. Będzie nim Daniel Barenboim. A teraz dzisiejsza prasa. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor i Katarzyna Zawicka.
Ostatni dzień roku 2007 obfituje w nadmiar wydarzeń zarówno politycznych, jak i społecznych. Każda z francuskich gazet radzi sobie z natłokiem wrażeń jak może. Pakistan, rozdarty pomiędzy żałobą a wściekłością, katolicki Lacroix zwraca uwagę na wybuchową sytuację w kraju, którym wstrząsa gwałtowna polemika na temat okoliczności zamachu na życie byłej premier Benazir Bhutto. Palacze wstrzymać ogień, tak można by przetłumaczyć grę słowną, do jakiej uciekł się dziennik Libération, zwiastujący koniec palenia w miejscach publicznych we Francji, w tym w restauracjach, kawiarniach i dyskotekach. Le Figaro z kolei przypomina, że nadal niepewny jest los trojga zakładników zwolnionych przez marksistowską partyzantkę FARC. Czeka na nich śmigłowiec nadziei, jak tytułuje swą pierwszą stronę prawicowy dziennik, ale zakładników jakoś nie widać. Partyzanci kolumbijscy trzymają w zawieszeniu media całego świata. Na koniec dowiadujemy się, że giełdowy rocznik rocznik 2007 był dla ekonomicznej gazety Ryzyko bez smaku. Klan Benazir Bhutto pozostał na czele pakistańskiej opozycji, komentuje ostatnie wydarzenia w Pakistanie wysłanniczka specjalna La Croix w Islamabadzie Agnès Retivel. Opisuje ona głęboką żałobę, w jakiej pogrążyli się zwolennicy Ludowej Partii Pakistanu po tragicznej śmierci swej charyzmatycznej przywódczyni. Ale prócz smutku targa nimi również złość. Domagają się prawdy na temat okoliczności zabójstwa. Od czasu, kiedy w telewizji pokazano zdjęcia z ostatniego wiecu pani Bhutto, na których widać mężczyznę z wycerowaną w nią bronią oraz drugiego człowieka zidentyfikowanego jako zamachowiec samobójca. Rządowa wersja wydarzeń głosząca, że zamachu dokonano jedynie przy użyciu bomby, jest powszechnie podważana. Rząd ma coś do ukrycia. Taki tytuł widniał wczoraj na łamach większości pakistańskich dzienników. Zamieściły one zeznania ochroniarza banku, znajdującego się na wprost parku, gdzie doszło do zamachu, który mówi, że przed eksplozją usłyszał dwa strzały. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, a choćby to, dlaczego zaledwie 3 godziny po zamachu wezwano straż pożarną, by oczyściła miejsce zdarzenia. Nieufność do pakistańskiego kierownictwa rośnie. Kryzys pakistański niepokoi również Indie i Afganistan, donosi kolejna wysłanniczka katolickiej gazety Vanessa Duniak. Kapitalny dla regionu proces normalizacji stosunków pomiędzy New Delhi a Islamabadem, zapoczątkowany w roku 2004, zależy w dużej mierze od stabilności Pakistanu. Dziennikarka ocenia, że im bardziej zagranica miesza się w wewnętrzne sprawy tego kraju, czy to będą USA, czy też Arabia Saudyjska, tym bardziej godzi to w jego stabilność polityczną. Pierre Cochez przypomina genezę nazwy Pakistanu, którą wymyślili islamscy studenci z Cambridge w roku 1930. Składają się nań 4 litery regionów, które miały tworzyć nowe islamskie państwo Półwyspu Indyjskiego. Pendżab dał P, Afganistan A, Kaszmir K, zaś Sindh dał S. Wystarczyło dodać do nich końcówkę stan, oznaczającą ziemię, i powstał Pakistan. Jak mówiliśmy na wstępie, wiele miejsca gazety francuskie poświęcają zakazowi palenia, który będzie obowiązywał we Francji od 1 stycznia 2008 roku. Wśród nich dziennik Aujourd'hui en France pokazuje zdjęcie francuskiej minister zdrowia Roselyne Bachelot, głównej sprawczyni uchwalenia nowej ustawy, pocieszającej swych palących współobywateli, że nie tak ciężko przyjdzie im pożegnać się z papierosem w miejscach publicznych. Każdy ma prawo do zdrowego życia, argumentuje pani minister, sfotografowana w rzymskiej restauracji, gdzie zakaz palenia obowiązujący już od 2 lat nie spowodował bynajmniej, wbrew prognozom, drastycznego wyludnienia barów, kawiarni i restauracji. Dziennik Aujourd'hui en France jeszcze dalej odchodzi od wielkich i małych spraw tego świata, zamieszczając porady na posylwestrowego kaca. We Francji, gdzie nadchodzącej nocy szampan będzie się lał strumieniami, radzą wypić szklankę wody w przerwie między 2 kieliszkami. Natomiast jak w Polsce, lepiej powstrzymać się od próby naprawienia złego złem, czyli porannego kieliszka po zakrapianej nocy. Lepszy, mocny sen i ziołowa herbatka, radzi dr Sylvain Balester-Mouet ze szpitala Bourgeon na podparyskim przedmieściu w Clichy.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z Cyprem i Maltą strefę euro skupia już 15 państw, czytamy w popołudniowym Le Monde. 11 państw przyjęło wspólną walutę w styczniu 1999 roku. Były to Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Włochy. Grecja dołączyła w 2001, a Słowenia pierwszy spośród nowych członków Unii w 2007. Litwa, Łotwa i Estonia miały nadzieję na wejście do strefy euro w 2007 lub w 2008 roku. Na razie jednak stopa inflacji jest w tych państwach zbyt wysoka. Z wejściem Cypru i Malty strefa euro będzie liczyć 318 milionów mieszkańców na 493 miliony w krajach Unii. Spośród starych członków Unii Dania, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania wyłamały się ze wspólnoty walutowej. Dania odrzuciła traktat Maastricht w referendum we wrześniu 2000 roku. Jednak nowy rząd, powołany w wyniku wyborów w listopadzie 2007 roku, zapowiedział nowe referendum. Szwecja również odrzuciła euro na drodze referendum we wrześniu 2003 roku. roku. Konserwatyści, którzy przejęli rządy po socjaldemokratach w 2006 roku, postanowili nie wracać do tego problemu. Brytyjczycy pozostają jak zwykle z boku i z dystansem. Wszyscy nowi członkowie Unii są zaproszeni do strefy euro, muszą jednak spełnić pewne warunki, przede wszystkim w kwestii inflacji, stopy wymiany i stopy oprocentowania oraz budżetu. Deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB. Po Cyprze i Malcie następnym państwem, które wejdzie do strefy euro, może być Słowacja, która planuje to na 1 stycznia 2009 roku. Premier Polski Donald Tusk zapowiedział, że Polska przyjmie euro tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, nie precyzując jednak terminu. Komisja Europejska opublikuje na wiosnę 2008 roku raporty na temat stanu przygotowań nowych członków Unii do przyjęcia wspólnej waluty.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie? Katarzyna Zawicka.
Parlament Europejski przygotował na swej stronie internetowej krótkie podsumowanie prac tegorocznych. Przypomnijmy im kilka z nich. 20. urodziny programu Erasmus to uroczystość godna przypomnienia. Program ten służy młodzieży studenckiej i polega na wymianie studentów z poszczególnych państw europejskich. Uruchomiony został w krajach Unii Europejskiej w 1987 roku. Jego nazwa to skrót od pierwszych liter European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, co znaczy schemat akcji Komisji Europejskiej mobilności studentów szkół wyższych. Ale jest to również nawiązanie do holenderskiego filozofa Erasma z Rotterdamu, który fundował wybranym studentom podróże po Europie. Jak wiadomo, podróże kształcą i kiedyś młodzi ludzie z dobrych domów odbywali obowiązkowo podróż po zakończeniu nauki. Teraz możliwość ta jest dana wszystkim studentom, którzy muszą tylko spełnić kilka warunków. W programie mogą uczestniczyć wszystkie państwowe i niepaństwowe uczelnie wyższe wpisane do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej, które uzyskały od Komisji Europejskiej tak zwaną kartę uczelni Erasmusa. Z programu co rok korzysta ponad 100 tysięcy młodych ludzi, żądnych wiedzy i poznania innych kultur i obyczajów. Krajami cieszącymi się największym zainteresowaniem są Francja i Hiszpania. 13 listopada Parlament Europejski odwiedził prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Wizyta głowy państwa w tej szacownej instytucji jest zawsze dużym wydarzeniem i odbywa się ze wszelkimi szykanami. Były czerwone dywany i pamiątkowe fotografie, spotkania z przewodniczącymi wszystkich grup politycznych i uroczyste przemówienia. Jednym słowem, pełna gala. Ocieplenie klimatu nadal jest jednym z głównych problemów, z jakimi boryka się społeczność międzynarodowa. Niestety, jak pokazała ostatnia konferencja na Bali, politycy nie mogą dojść do porozumienia, a ekonomia jest ważniejsza niż zdrowy rozsądek. Parlament jednak i tu próbował dołożyć swoją cegiełkę. 19 listopada tymczasowa komisja Parlamentu Europejskiego do spraw klimatycznych zorganizowała seminarium z udziałem ekspertów. Rozmowy dotyczyły wykorzystania nowoczesnych metod do walki z ociepleniem. Przemyt papierosów to problem głównie natury ekonomicznej i nasza planeta od tego nie niszczeje, ale jest to jednak problem istotny. Straty z tego tytułu ponosi nie tylko budżet państwa pozbawiony wpływów z akcyzy. Dzięki niemu kwitnie przestępczość zorganizowana. Komisja Europejska wspierana przez Parlament Europejski podpisała historyczne porozumienie z firmą Philip Morris w sprawie współpracy w walce z kontrabandą. W październiku gościem Parlamentu Europejskiego była Krystiana Walczewa, jedna z bułgarskich pielęgniarek skazanych w Libii na śmierć za świadome zarażenie setek dzieci libijskich wirusem HIV. Dzięki działaniom wspólnoty międzynarodowej i osobistemu zaangażowaniu prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, pielęgniarki i palestyński lekarz w czerwcu odzyskali wolność. Na koniec przypomnienie dobrej wiadomości. Już wkrótce lot do Stanów Zjednoczonych będzie przedsięwzięciem na kieszeń przeciętnego obywatela. Dzięki porozumieniu podpisanemu ze Stanami Zjednoczonymi samoloty do USA będą latać z większości dużych miast europejskich, a połączenia transatlantyckie będą obsługiwane również przez amerykańskie linie lotnicze. Liczba pasażerów może wzrosnąć o 26 milionów. Budzi to zachwyt jednych i niepokój drugich. Ci ostatni obawiają się, że wzmożony ruch może znacznie przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
A teraz na zakończenie roku i tej audycji spróbujemy ów rok podsumować. Przed mikrofonem Anna Bernhard. All right, you're ready for this man!
Wa-da-da-da. depuis le Jurassique jusqu'au SMIC, les acédiques pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol ou les narcotiques. Certaines personnes utilisent le clic-flic sur toute la terre en Afrique comme dans le sud de l'Amérique. On utilise la même logique même si ça n'est pas démocratique. Quand s'en mêlent les politiques, on met des gamins dans des types qui, sans esprit critique, utilisent le clic-clic. Wadadadeng,
wadadadeng, pour régler leurs problèmes, ils utilisent leur flingue.
Par amour de la métiste parfois, ou du habit pour une insulte dite en public, dans les ghettos, les quartiers chics, pour une simple histoire de fric. Sans aucun scrupule, on utilise le clic-clic. Établi des listes, une question mathématique. Le fascisme et l'esclavagisme ont envoyé au casse-pipe des humains d'un certain type en usant du clic-clic. C'est une question de principe, c'est même une question d'éthique. Car cette fois ça n'est pas hit, les jeux vidéo, les clips. Ce qu'il faut c'est que l'on participe en deux mots, former l'équipe. Pour ne pas rendre glamour l'utilisation du clic-clic. J'étais fasciné par les guns tout en restant pacifiste. Voir ce qui se passe dans le monde, cela m'a donné le déclic. Ça commence par la haine et ça finit par clic-clic.
Starego roku, początek nowego to okres skłaniający do refleksji, podsumowań, bilansów i snucia prognoz. Trudno się oprzeć ogólnie panującej tendencji, więc i my przystępujemy do przypomnienia tego, co było najważniejsze, o czym najwięcej się mówiło w roku 2007 we Francji.
Podsumować cały rok w ciągu jednej audycji nie sposób. Proponujemy więc niezbyt obszerny i subiektywny wybór wydarzeń z dziedziny polityki, ekonomii, nauki, a także krótką analizę zmian, jakie zaszły w społeczeństwie nad Sekwaną. Całość będzie ilustrowana kilkoma utworami, często pojawiającymi się na antenie w tym roku. Zaczęliśmy od piosenki Klik Klik z najnowszego albumu MC Solara.
Nawet pobieżne omówienie wydarzeń z 2007 roku to zadanie przekraczające sił jednej osoby. Do dzieła przystąpiła więc cała ekipa. Grzegorz Dobiecki, Piotr Błoński i Piotr Osochowicz.
Oraz Anna Bernhardt jako redaktor koordynująca.
Rok 2007 we Francji można streścić jednym słowem – Sarkozy. To nie tylko nazwisko nowego prezydenta, sarkomania to nowy styl w polityce francuskiej.
W tym roku w plebiscycie Le Journal du Dimanche na ulubieńca Francuzów zwyciężył były tenisista, ostatnio piosenkarz Yannick Noah. Czarnoskóry ów artysta jest istotnie przemiłym facetem, jednak osąd, jaki wypowiada na temat nowego prezydenta Francji, zupełnie rozmija się z opinią większości jego rodaków. Noah powiada, że szokuje go wszystko, co robi Sarkozy, tymczasem znacznie ponad 50% Francuzów bez zastrzeżeń popiera właśnie wszystko to, co robi Sarkozy. W wielu sondażach notowania popularności Sarkozy'ego bywają nawet wyższe niż wynik, prawie 54%, jaki uzyskał w maju w zwycięskich dla siebie wyborach prezydenckich.
Takim wstępem nie ułatwiamy Państwu zrozumienia Francji i mieszkańców w mijającym roku, ale nikt nie obiecywał, że takie zrozumienie przyjdzie łatwo. Niemniej jedno wydaje się nam pewne. Nikt nie zasłużył lepiej na tytuł człowieka roku niż właśnie Nicolas Sarkozy. Nie opowiadamy się bez pamięci po jego stronie, odnotowujemy jedynie czego dokonał albo co spowodował, a i tak nie wyliczymy wszystkiego.
pod hasłem zerwania z dawnymi czasy. Faktycznie zamknął we Francji ćwierćwiecze mitterrandyzmu i chirakizmu, które to epoki, jakkolwiek różniące się kolorami politycznymi, symbolizowały brnięcie Francji w system niemal monarchiczny, w nieudolność, aroganckie napawanie się własną mądrością, w niereformowalność. Sarko, jak go nazwał lud, zaproponował rodakom francuską wersję amerykańskiego marzenia, czyli hasło chcieć to móc. Nie twierdzimy, że to marzenie się spełni, ale przynajmniej jest o czym śnić. Przedtem takich snów Francuzi nie miewali, a jeśli już ich nawiedzały, to wyjeżdżali za Atlantyk albo choćby za kanał La Manche lub za Alpy do Szwajcarii.
Sarko, potomek emigrantów, odważył się zerwać z mitami. Jeden z ważniejszych zabraniał głośnego mówienia o francuskiej tożsamości, o przywiązaniu do wartości narodowych i, a jakże, o wierności tradycjom. Zmusił swoją rywalkę w wyborach prezydenckich, Ségolène Royal, do uznania wagi sztandaru, hymnu narodowego, znaczenia rodziny, a nawet wiary.
Po półroczu sprawowania najwyższej władzy zdobył się na coś, czego nie zrobił wcześniej żaden z szefów laickiej piątej Republiki. W Rzymie, w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, powiedział o przywiązaniu Francji do chrześcijańskich korzeni. Określił to mianem pozytywnej laickości, tak jak wcześniej miał śmiałość mówić o pozytywnej dyskryminacji wartościowych osób z mniejszości etnicznych i o imigracji wybranej, czyli akceptowaniu przez Francję tylko tych cudzoziemskich przybyszy, których Francja rzeczywiście potrzebuje. To był zamach na tabu, zamach stanu zbiorowej świadomości.
Między innymi dzięki temu Sarkozy zneutralizował w wyborach francuską skrajną prawicę Jean-Marie Le Pena, co było mistrzowskim posunięciem politycznym. Zaraz za nim przyszło następne otwarcie ku lewicy i centrum. Partia socjalistyczna praktycznie się rozsypała. Centrum w wersji François Bayrou, który miało być systemową alternatywą, zniknęło zanim zdążyło naprawdę zaistnieć.
Kilka prominentnych postaci z obozu lewicy zgodziło się dołączyć do ekipy rządzącej. Najbardziej wymownym przykładem jest tu minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner. I nic to, że jak powiadają krytycy, to zaledwie figurant, bo o wszystkim decyduje i tak sam Sarkozy. Nic to, że francuski system zmierza ku absolutnej dominacji prezydenta. Tak jest zdrowiej. Byłoby tylko lepiej, gdyby starczyło odwagi nadania modyfikowanemu ustrojowi nowego imienia. Szósta Republika.
C'est une métisse, un être caribéen. Vous arrivez d'ailleurs, de là où je ne suis rien. Votre mémoire est envahie de bateaux, remplis d'Africains, vos ancêtres portant le noir. La métisse, elle est sans clope, sans clope, non. enterré toute une vie en prison. La métisse sanglots longs, des sanglots longs, longs venus de l'intérieur. La métisse a des sanglots, sanglots longs, des sanglots longs, longs qui surgissent de son cœur.
Po Sarkozym najczęściej używane słowo we Francji to ekologia. Zjawisko to zresztą jest ogólnoświatowe. Niektórzy uważają, że ekologia stała się nową religią. W każdym razie od Sztokholmu przez Grenel aż po Bali problemy środowiska były głównym tematem rozmów.
Podczas ostatniej konferencji ekologicznej ONZ na wyspie indonezyjskiej Bali problem ocieplania się klimatu na naszej planecie postawiony był na pierwszym miejscu. Stany Zjednoczone wreszcie na samym końcu tego posiedzenia jakoś tam ustąpiły, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Spójrzmy na strategię Unii Europejskiej dotyczącą poruszających się po naszych drogach samochodów. Polityka UE dotycząca przemysłu samochodowego przewiduje, że od roku 2012 samochody mają być konstruowane tak, by ilość wydzielanego przez nie dwutlenku węgla CO2 nie przekraczała 120 gramów w czasie przebycia 100 kilometrów. Obecnie średnia emisja CO2 na 100 kilometrów przebiegu wynosi około 160 gramów. Oczywiście wszyscy ekolodzy cieszą się z podjętych kroków, nieco bardziej kwaśne miny mają producenci samochodów, zwłaszcza w Niemczech, gdzie, jak wiadomo, produkuje się wiele samochodów o dużej pojemności silnika. I konstruktorzy ci kosztami tego rodzaju pojętej ochrony środowiska zamierzają obarczyć klienta. Przewidują bowiem, że taki samochód według nowych europejskich norm może kosztować średnio o 2,5 tysiąca euro więcej.
Ekologia i ekonomia, te dwa pojęcia zaczynają być nierozłączne, ale to nie jest jedyne nowe zjawisko w gospodarce światowej.
Mijający rok przyniósł przede wszystkim zakwestionowanie dotychczasowych tendencji gospodarczych w świecie, a dokładniej ujawnił czynniki, które sprawiają, że sytuacja gospodarcza planety nie przypomina dziś niczego, co znane z historii. Po pierwsze, ujawniła się potęga tak zwanego południa. Mówię tak zwanego, bo nie chodzi tylko o południową półkulę w sensie geograficznym, lecz o wszystko, co nie jest Ameryką Północną, Japonią i Europą. Otóż, tak rozumiane południe, z grubsza pokrywające się z obszarem krajów wschodzących, dynamicznie rozwijających się gospodarczo, to dzisiaj nie tylko gigantyczna fabryka, w której powstaje połowa światowej produkcji, ale także spichlerz, bo tak rozwinęła się tam produkcja rolna i, co najbardziej zdumiewające, bankier całej planety. Kraje tak rozumianego południa, poczynając od Chin i naftowych państw arabskich, uskładały 3,5 tryliona dolarów rezerw dewizowych. Po drugie, ujawniła się po raz pierwszy w tej skali kruchość systemu finansowego zdominowanego przez dolara. Monstrualne zadłużenie Stanów Zjednoczonych, którego zrównoważeniem, ale czysto księgowym, są wspomniane rezerwy dewizowe i utrzymujący się w USA równie monstrualny deficyt handlowy uprawniają wobec braku perspektyw odwrócenia tendencji w najbliższych latach do głębokiego niepokoju o przyszłość całego światowego systemu gospodarczego. Chroni przed tym, jak na razie, sprawność i wydajność gospodarki amerykańskiej, która po 10 latach bezprecedensowego i ciągłego wzrostu jakoś uparcie nie chce potwierdzić kasandrycznych proroctw. Ale krąży nad nią widmo katastrofy wywołanej przez kryzys kredytów hipotecznych, tak zwanych kredytów subprime. bo, po trzecie, konsekwencje kryzysu kredytów subprime są wciąż jeszcze nie do przewidzenia, a ogarniają one nie tylko Stany Zjednoczone, lecz cały światowy system finansowy. Na czym polega ten kryzys? Z grubsza rzecz biorąc, banki udzielające kredytów na nieruchomości zaczęły skupiać te kredyty w specyficzne fundusze i odsprzedawać je na rynku finansowym jako rodzaj obligacji. Wydawało się, że w ten sposób banki zabezpieczą się lepiej przed ryzykiem niewypłacalności, gdyż każdy zestaw takich obligacji rozpraszał się na tysiące różnych nabywców innych banków, funduszy i instytucji finansowych. Byłoby tak w istocie, gdyby rynek nieruchomości nie rozwinął się dzięki tym ułatwieniom tak piorunująco, powodując gwałtowny wzrost cen i powstanie balonu inwestycyjnego. Gdy balon zaczął obficie popuszczać, najpierw splajtowało kilka banków i instytucji finansowych, które najwięcej w te swoiste obligacje zainwestowały, inne zaś na gwałt zaczęły czyścić swoje bilanse i tworzyć rezerwy finansowe dla zabezpieczenia się przed trefnymi papierami. Do tych rezerw zaczęto kierować kapitały dotąd inwestowane w tak zwaną gospodarkę realną, na przykład w rozwój przedsiębiorstw. W światowym systemie finansowym zaczęło brakować gotówki. Ale na tym sprawa się nie kończy. Okazuje się, że nikt na świecie nie wie, gdzie szukać tych trefnych papierów. Bo pierwotne obligacje, jakie nazwaliśmy, rozproszone po tysiącach funduszy, powchodziły następnie w skład funduszy pochodnych i najrozmaitszych, coraz bardziej skomplikowanych narzędzi finansowych, tak uwielbianych przez dzisiejszych traderów. W konsekwencji na kryzys gotówki, na który banki centralne starają się odpowiedzieć, wypuszczając na rynek miliardowe sumy, nałożył się międzybankowy kryzys zaufania. I to jest właśnie ta sytuacja bezprecedensowa. Co z tego wyniknie, zobaczymy w nowym roku.
Wielkie firmy, które nie padły ofiarami kryzysu subprime, mogły wydać trochę pieniędzy we Francji, gdzie odbywał się prestiżowy salon aeronautyczny.
Na podparyskim lotnisku w Le Bourget odbył się w mijającym właśnie roku kolejny salon aeronautyczny. Jako że salony te odbywają się co dwa lata, podczas ostatniego, dwa lata temu, Airbus odniósł duży sukces, prezentując wtedy swe ostatnie dziecko, czyli super nowoczesny model samolotu A380. Niestety od tego czasu wiele złożonych zamówień natknęło się na opóźnienia. Natomiast Dreamliner Boeinga znalazł chętnych aż na 600 samolotów najnowszej generacji. Jedną z przyczyn mniejszego zainteresowania Airbusami niż Boeingami inżynierowie francuscy upatrują w słabym dolarze w stosunku do euro, a także w narastających opóźnieniach produkcyjnych Airbusów. Model A350, który miał być wprowadzony do eksploatacji w pasażerskich lotach międzykontynentalnych, zacznie być sprzedawany dopiero w roku 2013. Innym bardzo podatnym rynkiem samolotowym jest rynek małych samolotów regionalnych. Na tym polu bezkonkurencyjne są dwie maszyny, brazylijski Embraer i kanadyjski Bombardier. Rosyjski Suchoj przedstawił na podparyskim salonie najnowszy odrzutowiec Superjet 100, posiadający 75 lub 95 miejsc w zależności od wersji. Do eksploatacji ma być on gotowy, tak przynajmniej zapowiadają rosyjscy producenci, jeszcze przed końcem roku przyszłego. Chińczycy wystawili samolot regionalny ARJ-21, a Japończycy Mitsubishi Jet. Boom przeżywają też obecnie samoloty użytkowane przez wielkich biznesmenów. W roku ubiegłym sprzedano ich aż 885 sztuk. Francuska firma Dassault przedstawiła podczas wystawy swoje ostatnie dziecko, luksusowy trójsilnikowy Falcon 7X. Indie zamierzają odnowić trochę park samolotowy starzejących się już powoli MiG-ów 129 i zamówić na próbę kilka francuskich samolotów Rafale. Pentagon ogłosił przetarg na 179 samolotów cystern pozwalających na tankowanie w powietrzu. I tu Airbus i Boeing prowadzą zaciekłą rywalizację o ten kontrakt amerykańskiego Departamentu Obrony opiewający na sumę 40 miliardów dolarów.
A teraz odpocznijmy trochę od ekonomii i finansów, słuchając legendarnej grupy Police. I nie są to wcale wspominki z odległej przeszłości. Sting, Stewart Copeland i Andy Summers po ponad 20-letniej przerwie zebrali się ponownie, by dać ogromny koncert w Paryżu.
polityce zagranicznej bilans Sarkozy'ego sporządzić już trudniej. Obiecał powrót Francji do Europy i słowa dotrzymał. To w znacznej mierze dzięki niemu Unia ma traktat reformujący. Niewiele co prawda różniący się od pierwotnej wersji Giscarda d'Estaing, ale jednak efektywnie uproszczony. To w wielkim stopniu dzięki wysiłkom Sarkozy'ego udało się uniknąć śmierci braci Kaczyńskich za pierwiastek i izolacji nastroszonej Polski w Europie. Nowy prezydent sprawił również, że w relacjach Paryża z Waszyngtonem jest więcej lojalności, a mniej arogancji i że tak zwana opcja atlantycka nie jest już koniecznie postrzegana we Francji jako zaprzeczenie tożsamości europejskiej.
Nie dotrzymał przecież słowa w innej, nie mniej ważnej sprawie – zerwania z francuską realpolitik, zwłaszcza wobec Chin i Rosji. Odwiedził państwo środka i nie upomniał się tam jasno o prawa człowieka. Putinowi, z którym miał stanowczo rozmawiać o Czeczenii i reaktywacji tradycji samodzierżawia, jako jeden z pierwszych złożył gratulacje z powodu pomyślnych dla szefa Kremla ćwierć demokratycznych wyborów w Rosji. No i co wytłumaczyć chyba najtrudniej, w imię dyplomacji książeczki czekowej gościł w Paryżu z wszelkimi honorami byłego oberterrorystę Muammara Kaddafiego. Ten zaś, jak to celnie ujęła wiceminister spraw zagranicznych Ramayad, postać barwna nie tylko ze względu na kolor skóry, potraktował Francję jak wycieraczkę, która łatwo wchłonie ślady krwi byłych ofiar.
Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule, et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens sont gris, je suis stressé, j'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé, tu vois bien, on veut se barrer. Même plaque et or, Paris est mort, il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'ai tout, je manque de souffle, je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Non pas le bon goût d'être millionnaire, pour c'est pas rien. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de city, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, Paris d'audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. J'irai bien voir la mer, écouter les gens se taire. J'irai bien boire une bière, faire le tour de la terre. J'aime plus Paris, non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. C'est bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais le pari. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris. Nie
tylko zagraniczni komentatorzy powtarzali od lat, że we francuskiej mentalności coś wreszcie musi zaiskrzyć, by dało się dźwignąć z posad bryłę tego kraju. Z jego zmurszałym systemem opiekuńczym, zwalniającym z poczucia odpowiedzialności za własny los. Z pewnymi odruchami i nawykami uznawanymi za obronę tak zwanych zdobyczy socjalnych. Jednocześnie z przekonaniem o prymacie indywidualizmu nad poczuciem sensu zbiorowego istnienia. Nie nie ma całkowitej jasności, czy mieliśmy do czynienia z tego rodzaju znaczącym fermentem. Nie ma jasności, ale jak w innej sprawie śpiewał Wojciech Młynarski, są przebłyski.
Oto więc kilka błyskawic zaobserwowanych na francuskim firmamencie w 2007 roku.
Wiosną naród tłumnie ruszył do urn. Obywatelski obowiązek spełniło 85% uprawnionych do głosowania, co było wynikiem fenomenalnym do pozazdroszczenia w wielu innych starych demokracjach, by o młodych już nie wspominać. Francuzi na powrót pojęli znaczenie terminu czynne prawo wyborcze ze wskazaniem na słowo czynne. Niegdysiejsi zwolennicy wędkarstwa w wyborczą niedzielę sami przekonywali niepewnych: twój głos może zdecydować o wszystkim.
Strajkowa jesień miała być upalna, była zaledwie letnia. Związki zawodowe, w tym ich pięść pancerna, marksistowska centrala CGT, nie zyskały spodziewalnego poparcia społecznego. Zdecydowana większość Francuzów uznała, że ekonomiczne reformy Sarkoziego są niezbędne, choć ich koszt nie będzie niski. Szef państwa nie wydał związkom zawodowym nieubłaganej wojny, jak to niegdyś za Atlantykiem i za kanałem La Manche uczynili Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Ale to i tak wystarczyło, by sama CGT wezwała do przerwania strajków na kolei i w paryskiej komunikacji. Święte we Francji prawo do strajków zostanie od nowego roku ograniczone w transporcie miejskim. Francuzi się na to godzą i nie słychać łoskotu koron spadających im z głów.
Wygląda na to, że w mijającym roku Francja zaczęła się oswajać z myślą, że wszelka narzucona poprawność w sferze politycznej, społecznej, a nawet wyznaniowej nie jest imperatywem wewnętrznym. Owszem, większość ulegała nadal odruchom stadnym, dając sobie wmówić, że na przykład najlepsze, co mogło spotkać Paryż, to udostępnienie ekologicznej linii tramwajowej i równie przyrodolubnych rowerów w masowych publicznych wypożyczalniach. Korki w Paryżu są wciąż potworne, jak były i przed tymi inwestycjami. Przecież coraz więcej Francuzów, jak się wydaje, idzie po rozum po głowę.
Wkrótce czeka ich kolejny sprawdzian. Od nowego roku nie będzie wolno palić w bistrach, barach, restauracjach, nawet w dyskotekach i kasynach. Taki zakaz, raczej przestrzegany, obowiązuje już od lutego we wszelkich innych miejscach publicznych. Naród indywidualistów albo się przeciwko nowym rygorom zbuntuje, albo przestanie palić. Ja, zatwardziały palacz, stawiałbym raczej na to drugie wyjście. Rewolucja mentalna wymaga wyrzeczeń, trzeba je sobie uświadomić, by dźwignąć z posad bryłę Francji.
A teraz trochę o francuskim osiągnięciu technologicznym w dziedzinie kolejowej, o superszybkim pociągu TGV. W kwietniu wyruszyły z dwóch miejscowości, z Paryża i z Alzacji, na obu końcach nowego odcinka TGV jednocześnie dwa składy pociągów i spotkały się, zgodnie z równaniem matematycznym, które znamy ze szkoły, na dworcu Louvigny w Lotaryngii. Wtedy była to jazda jedynie pokazowa, a tak zwani zwyczajni pasażerowie wsiedli do pociągów na tej trasie 10 czerwca. Jak oblicza dyrekcja SNCF, francuskich kolei państwowych, TGV Est przewiezie co roku 11,5 miliona osób, co zwiększy tak zwaną frekwencję podróżną o 65% w porównaniu ze stanem obecnym. Najszybszy pociąg świata będzie rozwijał na tym odcinku przeciętną prędkość rzędu 320 km na godzinę. Przeciętną, powtórzmy. Pociąg pobił właśnie w tym miejscu kolejny swój rekord, osiągając prędkość 574,8 km na godzinę. Nikt inny, ani Niemcy, ani Japończycy, ani Włosi nie poprawił poprzedniego oficjalnego wyniku 515 km na godzinę, ustanowionego jeszcze w roku 1990. W chwili obecnej podróż ze stolicy do Strasburga, około 500 km, zajmie 2 godziny i 20 minut. TGV wyjedzie wkrótce także za wschodnią granicę Francji. W ramach tworzonej europejskiej sieci TGV Est połączy Paryż z Luksemburgiem w 2 godziny i 5 minut, z Frankfurtem w 3 godziny 50 minut i z Monachium już w przyszłym roku w 6 godzin i kwadrans. Docelowo w perspektywie roku 2011 linia TGV długości 1500 km ma dotrzeć do Budapesztu przez Monachium i Wiedeń. Unia Europejska opracowała plan budowy 30 priorytetowych sieci transportu. Jest wśród nich linia TGV Lyon, Turyn, Budapeszt. Jest magistrala Paryż-Bratysława, współfinansowana przez rządy Francji, Niemiec, Austrii i Słowacji. Niestety nie słychać, by na końcu którejś z tych linii, albo przynajmniej bocznej odnogi, miała się znaleźć Warszawa lub jakieś inne polskie miasto. Nie sposób w naukowo-technologiczno-medyczno-ekologicznym podsumowaniu roku 2007 nie wspomnieć, że Nagrodę Nobla z fizyki otrzymali w tym roku Francuz Albert Ferre i Niemiec Peter Grünberg za odkrycie zjawiska tzw. gigantycznego magnetooporu. Dzięki praktycznemu zastosowaniu tego zjawiska można było dokonać znacznej miniaturyzacji komputerów, czy też sprzedawać teraz na przykład MP3, iPody czy iPhony. W tym roku komitet dokładnie zastosował zalecenie Nobla, który wyraźnie w swym testamencie zaznaczył, że nagradzane powinny być odkrycia i wynalazki przynoszące ludzkości praktyczne korzyści. Komitet noblowski w swym orzeczeniu podkreślił, że nagrodzone odkrycie jest jednym z pierwszych zastosowań nanotechnologii, czyli inżynierii na poziomie atomów. Sztuczny materiał noblistów powstał z niesłychanie cienkich warstw zlepionych atomów. Warstwy te mają grubość zaledwie kilku atomów. Jest to swoista kanapka, która powstaje w próżni i składa się na przemian z warstwy magnetycznej, na przykład żelaza, i niemagnetycznej, na przykład chromu.
Wszelkie podsumowania roku zakładają pewien skrót, czyli nieuchronną eliminację wspomnień. Dlatego najtrudniej spisać rozdział o tych, którzy odeszli. AFP sporządziła listę 10 najbardziej znanych osób na świecie, które zmarły w mijającym roku.
Z polityków wymieniono Borysa Jelcyna, pierwszego rosyjskiego prezydenta epoki postsowieckiej, i Kurta Waldheima, sekretarza generalnego ONZ, a później prezydenta Austrii, wybranego pomimo ujawnienia faktu, iż w czasie wojny należał do nazistowskich oddziałów. Społeczność europejska nie wybaczyła mu tej długo ukrywanej przeszłości i przez ostatnie lata był bojkotowany. Do tej listy dołączono ostatnio byłą premier Pakistanu, panią Benazir Bhutto, która zginęła w zamachu terrorystycznym.
Kultura i sztuka straciła w tym roku wielkich twórców: Mstislava Rostropowicza, Ingmara Bergmana, Michelangela Antonioniego, Maurice'a Béjarta, Oscara Petersona, Normana Mailera czy wymienianego również przez AFP Ryszarda Kapuścińskiego.
Na pamięć zasługują wszyscy, nawet jeśli pozostali anonimowi, jak dla Francji 29 śmiertelnych ofiar dwóch wypadków polskich autokarów, do których doszło latem pod Grenoblem pod Dunkierką. Niech więc o wszystkich zmarłych we Francji w 2007 roku przypomni portret tylko jednej, ale jakże niezwykłej postaci.
W osobie kardynała Jean-Marie Lustiger Paryżanie stracili wielkiego arcybiskupa, a cała Francja straciła wybitną i wyjątkową postać, powiedział jego archidiecezjalny następca André XXIII. Powtarzały się uwagi, że odszedł rzecznik dialogu między religiami i zjednoczenia wschodu Europy z zachodem. Bliski przyjaciel Jana Pawła II, urodzony w żydowskiej rodzinie, przyjął wiarę katolicką w wieku 14 lat, żarliwie uwierzywszy w przesłanie Chrystusa.
Jean-Marie Lustiger pochodził z żydowskiej rodziny z polskiego Będzina, która przed II wojną wyemigrowała do Francji. Urodził się już w Paryżu. Rodzice nadali mu imię Aaron. Księdzem został w 1954 roku, biskupem Orleanu w 1979. Dwa lata później objął arcybiskupstwo Paryża, by pozostać na nim niemal przez ćwierć wieku, czyli dłużej niż którykolwiek inny purpurat w ciągu ostatniego stulecia. Do godności kardynalskiej wyniósł go Jan Paweł II.
Doskonale się rozumieli. Obaj uchodzili za nowoczesnych tradycjonalistów, obaj zrewolucjonizowali medialny wizerunek hierarchy Kościoła. Większość francuskich biskupów nie była zachwycona tą bliskością. Kardynał Lustiger nigdy nie został przewodniczącym francuskiego episkopatu, ale po śmierci Jana Pawła II był w gronie kandydatów na stolicę Piotrową. Dzięki jego staraniom plac przed katedrą Notre Dame od ubiegłego roku nosi imię polskiego papieża.
Jean-Marie Lustiger uosabiał wszystko to, co we współczesnym kościele francuskim zasługuje na uznanie. Brak ostentacji i wytrwałość w wierze, jednoznaczne odrzucenie antysemityzmu, bezinteresowność, ale też udział w dyskusji o ważnych problemach społecznych przy jednoczesnym dystansie wobec polityki. Przekonywał, że nie ma sprzeczności między wartościami chrześcijańskimi a ideałami świeckiej republiki. Żydowskie pochodzenie i wiara w Chrystusa uczyniły zeń niemal ekumeniczny symbol, szanowany przez wyznawców wszystkich religii, czego dowiódł jego pogrzeb.
O tym, że jest nieuleczalnie chory, powiedział wiernym w styczniu w katedrze Notre Dame, gasnącym głosem, wyraźnie cierpiąc. Celebrował wtedy nabożeństwo żałobne po śmierci Abbé Pierre'a, księdza Piotra, innej niezwykłej postaci francuskiego duchowieństwa. To była ostatnia msza odprawiana przez kardynała Lustigera. Od kwietnia nie opuszczał już szpitala. Tam przyjął w maju nagrodę imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Otrzymał ją za konsekwentne działanie na rzecz wartości europejskich, budowy wspólnej Europy i obalenia systemów totalitarnych XX wieku. Zmarł w sierpniu, miał 80 lat.
Posłuchajmy Luciano Pavarottiego. Odszedł również w tym roku.
Wspomnienia przeplatają się z tymi radosnymi. Jedni kończą, inni zaczynają dopiero swe życie. Pod tym względem 2007 rok był szczególny.
W lipcu wielu młodych ludzi, nieraz zresztą i starszych, w wielu miejscach świata opętała pewność, że jeśli wstąpią w związek małżeński tego jednego, bardzo konkretnego dnia, to żyć będą ze sobą długo i radośnie. Życzymy im niezmiennie, jak to w radiowych koncertach życzeń, wszystkiego, co się szczęściem zwie, bo data była rzeczywiście specjalna. Składała się prawie z samych siódemek, ponoć gwarantujących wszelką pomyślność na wieki. 7/7/07.
Najsłynniejszy ślub roku odbył się tego dnia w Paryżu. Na kobiercu stanęli Eva Longoria, amerykańska aktorka z serialu Gotowe na wszystko, oryginalny tytuł Desperate Housewives, oraz dwukrotnie od niej wyższy, a chyba i podobnie młodszy, Tony Parker, francuski koszykarz, gwiazdor amerykańskiej ligi NBA.
No i przy okazji paryskiej ceremonii można było zadać sobie pytanie, jaka jest różnica między słoniem a ślubem. Okazało się, że zasadnicza słonia raczej nie można zaślubić. Ślub natomiast, jak dowiodła ceremonia, można z powodzeniem zasłonić. Pewien kolorowy magazyn wykupił z góry prawa do wyłącznych zdjęć. To też tłumy wielbicieli obojga celebrities musiały obejść się smakiem, czyli oglądać wielkie parawany rozpostarte przed merostwem, a potem kościołem.
Był to naszym zdaniem wystarczający dowód na to, jak tego rodzaju pisma oraz ich gwiazdy traktują wiernych czytelników, bez których ani tych pism, ani tych gwiazd by nie było. Granda, pogarda i bezczelność.
W tej sytuacji za szczere, odważne i zgodne z zasadą własności uważamy postępowanie prezydenta Nicolas Sarkoziego na polu związków intymnych. Rozstał się z Cecylią z domu Ciganer, bo ta zdołała wytrwać w roli pierwszej damy zaledwie pół roku. Skądinąd uprzedzała, że to się tak skończy. Była małżonka głowy Piątej Republiki, nie miała głowy do dyplomatycznych rautów, reprezentacji i dyplomacji, aczkolwiek bez jej osobistej interwencji bułgarskie pielęgniarki gniłyby być może nadal w kazamatach pułkownika Kadasiego.
Nie ma powodu, by prezydent Francji pozostawał w celibacie, bo pracę ma trudną i niewdzięczną, a odpoczynek po politycznej walce wojownikowi się należy. Jego nowa partnerka, Carla Bruni, eksmodelka, ostatnio piosenkarka, jest obdarzona wielką urodą. Problem polega jednak na tym, że nawet bez pomocy psychoanalityka ani wizażysty da się wskazać uderzające podobieństwo między Cecylią a Carlą, którego nie zatrzy nawet różnica wieku między obiema paniami. Kilkanaście lat na korzyść Karli.
Co gorsza, Karla cieszy się nie najlepszą sławą modliszki, która to owadzica, jak wiadomo, z entomologii wykorzystuje swoich męskich partnerów do cna. Francuzi sprzyjający swojemu prezydentowi, a jest ich ciągle większość, życzą mu na nowy rok, by po związku z Karlą coś jeszcze z niego zostało. Przewidują bowiem niestety, że i ten związek trwały nie będzie i to znowu nie za sprawą prezydenta. Ważne jednak, że i w tym względzie padło we Francji kolejne tabu.
Jeden z komentatorów prasowych powiedział nieco złośliwie pod adresem uroczej piosenkarki: gwarancją sukcesu jest wybór dobrego impresaria. Karla Bruni, przypomnijmy, zanim pojawiła się u boku prezydenta, nagrała w tym roku nową płytę.
Zanim pozostawimy Państwa sam na sam z Karlą Bruni, kończąc ten subiektywny, skrócony i uproszczony przegląd wydarzeń roku 2007 widzianych z Francji, zastanówmy się, co nas czeka w przyszłym roku.
Tego na szczęście nie wiemy. Wymieńmy za to kilka pozycji z francuskiego kalendarza politycznego. Na początku lutego w Wersalskim Pałacu zbiorą się obie izby parlamentu, by przyjąć europejski traktat. Nieco później w marcu będą miały miejsce wybory regionalne i samorządowe, a 1 lipca Francja przyjmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej.
W międzyczasie będą wprowadzane w życie różne reformy przyjęte już w tym roku, a na temat innych toczyć się będą boje ze związkami zawodowymi.
Przyszły rok przyniesie wiele nowych wydarzeń, oby jak najwięcej dobrych i pogodnych.
Czego Państwu i sobie życzymy.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore.
Na zakończenie audycji jeszcze jedna informacja. Jak wskazują badania naukowców z Uniwersytetu w Chicago, systematyczne zarywanie nocy zwiększa zagrożenie cukrzycą, nawet u ludzi młodych i zdrowych. Dzisiejsze szaleństwa proszę zatem jutro grzecznie odespać, a następnie sypiać na oba boki aż do końca roku przyszłego. Czego Wam życzy serdecznie cała redakcja Polska RFI, ustami swego przedstawiciela Piotra Kamińskiego, przemawiającego również w imieniu Grażyny Chmurskiej za szybką. Do usłyszenia, do jutra.
Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois quelqu'un...